Ilustracja, którą się dzisiaj posłużę, może sprawić komuś przykrość, coś, czego nikt nie lubi, mianowicie jak coś się psuje. Nikt nie lubi, jak rzeczy się psują. Co wam ostatnio się popsuło? Może telefon, może zwierzątko, którym się opiekujesz, coś mu się stało. Co jeszcze lubi się psuć? No, relacje między ludźmi, między kolegami, koleżankami, między rodzicami, dziećmi. Różne rzeczy lubią się psuć i wtedy pojawia się grono ekspertów, jak coś naprawić, jak rozwiązać problem. No i wtedy też pojawia się pytanie, kogo słuchać, a kogo niekoniecznie w danej dziedzinie. Mój własny przykład właśnie z dziedziny sprzętu AGD. Zepsuła nam się zmywarka. Dostaliśmy parę numerów telefonów. Umówiłem się z jednym ekspertem, że naprawi zmywarkę. Dzwoni i mówi, że nie może przyjechać, bo samochód mu się popsuł. Ciekawe, pomyślałem, miał mi coś naprawić, a sam nie może sobie poradzić. Rozumiem, psycholog ma radzić innym, ale sam nie może sobie poradzić z sobą, no to jest normalne, ale zmywarka. Zaproponowałem, że przywiozę go swoim samochodem. Gdy to zrobiłem, miałem wrażenie, że gdybym mu nie pomagał przy tej naprawie, to by go ta zmywarka pewnie zabiła. Nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie nie udało się naprawić. Odwiozłem eksperta pod jego zepsuty samochód. Ale na tym nie koniec historii. Kupiliśmy nową zmywarkę. Dokładnie nie nową, ale z tych, co się nie psują, jeszcze na metalowych częściach. Młodzież nam ją przywiozła, zamontowaliśmy. Cieknie. Po umyciu naczyń na podłodze sporo wody. Starałem się ją dyskretnie wycierać, tak żeby Ewa nie zauważyła, bo ma dosyć zmartwień, niech się lepiej zajmuje ludźmi, dobrze jej to idzie. Doszedłem do tego, że woda wycieka spod przedniej uszczelki, przednich drzwi, przy jednym z cykli mycia. Co zrobić? Co byście zrobili na moim miejscu? Dzwonię do eksperta. Innego, bo nie wiedziałem, czy tamten już naprawił swój samochód. Dzwonię do innego eksperta, opisuję mu problem. Wiecie, co mi powiedział? Te modele się nie psują. Ale u mnie wyraźnie cieknie. Dokładnie powiedział, te modele nie ciekną. Czy przez następne 10 lat będę dyskretnie wycierał wodę, żeby Ewa nie zobaczyła, żeby jej nie martwić. Boże, dziękuję Ci za zepsutą zmywarkę. Dziękuję Ci, że budujesz moją wiarę, moją cierpliwość. Te modele nie ciekną. Ale wiecie co? Ekspert miał rację. Z każdym myciem ciekło coraz mniej i przestało. Doszedłem metodą dedukcji przyczyny. Musiała być długo nieużywana. Uszczelka potrzebowała dostać temperatury, żeby się znowu stała elastyczna. Jednak ekspert miał rację, powiedział prawdę. Dzisiaj o wiarygodności, o tym, kogo warto słuchać, a kogo niekoniecznie. I to w dziedzinie jednak najważniejszej, jaką jest wiara, w duchowej dziedzinie życia. Przeczytamy dzisiaj odcinek Ewangelii Jana. Właśnie Jana, bo do tej Ewangelii powracamy po dłuższej przerwie. 7 rozdział, wers 14, tam gdzie ją wiele miesięcy temu zostawiliśmy. Popatrzmy. Tymczasem dopiero w połowie świąt przybył Jezus do świątyni i nauczał. Żydzi zdumiewali się, mówiąc, w jaki sposób zna on Pisma, skoro się nie uczył. Odpowiedział im Jezus, mówiąc, moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też ja mówię od samego siebie. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości. Wiarygodność. Kto zasługuje na to, żeby go słuchać? Skąd mamy wiedzieć, kogo słuchać, a kogo niekoniecznie? Wielu ludzi mówi o Bogu, w naszym kraju pewnie nawet gdzieś setki tysięcy. Kto jest wiarygodny? To też jest mój osobisty problem, bo występuję czasami w roli nauczającego. I nie wszystkim podoba się to, co mówię. Różne rzeczy ludzie sobie myślą o mnie w tym temacie. Na przykład ktoś może pomyśleć, nie będę już tutaj dłużej przychodził, bo nie zgadzam się z tym nauczaniem. To nie jest wiarygodne, co on mówi. Nie będę szedł za czyimiś pomysłami, wizjami. Dlaczego ktoś miałby mi coś narzucać, jak mam myśleć? Wypisuję się z tej wspólnoty, bo tu nie naucza się tego, co należy. To nauczanie nie jest wiarygodne. Jak się przyjrzymy, problem dotyczy nas wszystkich, bo wszyscy mamy z tym do czynienia, że coś słuchamy, a czegoś nie słuchamy. I rozwiązanie problemu nie polega na tym, że znajdziemy coś, co nam wszystkim będzie się podobało. No, będę nauczał, starał się mówić coś, co wszyscy zaakceptują. To nie jest właściwa odpowiedź na pytanie, co jest wiarygodne, że nam się wszystkim podoba. Nie przeprowadzimy ankiety, co uważasz za wiarygodne nauczanie. Zamiast tego, co powinniśmy zrobić? Oczywiście udać się do autorytetu, do Chrystusa i zapytać, jakie kryteria Jezus pokazuje, co jest wiarygodne i kogo warto słuchać. Jeżeli moje nauczanie nie spełni tych kryteriów, które odkryjemy, to nie słuchajcie mnie. No trudno, stracę zajęcie. Nie chodzi o to, co nam się podoba, lecz co Bóg uznaje za słuszne i skuteczne. Podobał mi się ten gość od zmywarek. On się nie przejmował tym, co ja sobie pomyślę. Powiedział, ten model nie cieknie, chociaż ciekł. A jednak miał rację. Nie chodzi o to, czy to, co słyszymy, nam pasuje na dzień dzisiejszy, ale czy docelowo jest to skuteczne. Tylko Bóg jest mądry. On zna docelowe rozwiązania i to, co jest wiarygodne. Więc kto jest wiarygodny? Kogo warto słuchać? W tym fragmencie Ewangelii Jana przeczytaliśmy przed chwilą, jeszcze raz wersy 14 i 15. Tymczasem dopiero w połowie świąt przybył Jezus do świątyni i nauczał. Żydzi zdumiewali się, mówiąc, w jaki sposób zna on Pisma, skoro się nie uczył. Bardzo ciekawe wydarzenie. Jezus nauczał tym razem w świątyni, a więc w najbardziej centralnym punkcie, miejscu w narodzie, jeśli chodzi o nauczanie, w dziedzinie wiary, to dzisiaj byśmy powiedzieli w świątyni opatrzności Bożej, chociaż nie jest skończona, może nigdy nie będzie skończona, ale no, odpowiednik nauczał w świątyni w Jerozolimie. Nie był tam gospodarzem. Gospodarzami byli kapłani, uczeni w piśmie. Narodowy establishment, jeśli chodzi o nauczanie o wierze. I ci ludzie dziwili się, skąd tak dobrze zna temat, skoro nie pochodził z tego systemu, nie uczył się w tym systemie. Zagadnienie bardzo ciekawe. Jak reagować na kogoś, kto jest spoza systemu? Spoza grona ludzi, którzy z urzędu są uznawani za autorytety w sprawach wiary. Czy można kogoś takiego obdarzyć zaufaniem? Wiarygodnością. Znowu jest to mój osobisty problem. Moja wiarygodność w oczach ludzi wydaje się być spalona na starcie. Jestem protestantem i to nie z głównego nurtu. Jestem spoza systemu. Mówię to o sobie, a jednocześnie o wszystkich was, z którymi stoimy w jednej linii. Jestem spoza systemu. Czy w takim razie można nas słuchać? Czy mamy jakąkolwiek wiarygodność? Jezus też był spoza systemu, ale jak widzimy, nie hamowało go to w tym, by stanąć w najbardziej systemowym miejscu w świątyni i mówić. Jak możemy go naśladować w tym? Wczoraj na platformie społecznościowej, na której trochę się poruszam, czyli LinkedIn, zamieściłem pewien post. Zacytowałem Ewangelię Marka o tym, jak Jezus wybrał 12 uczniów, by z nim byli i by ich wysłać później na głoszenie nauki. Wybrał uczniów, aby na nich skupić swoją główną uwagę. Następnie, jak relacjonuje Marek, tego samego dnia później wrócił do swojego domu, ale było tam mnóstwo ludzi, tak dużo, że nawet nie mieli czasu zjeść coś. Bliscy Jezusa przyszli, żeby go pohamować, powstrzymać, bo mówili, że postradał zmysły. Że odszedł do zmysłów, a więc taki tam był chaos. Zacytowałem to miejsce z Ewangelii Marka, a następnie postawiłem pytanie, najlepszy sposób na chaos? I odpowiedź, skupić się na małej grupie naśladowców. Takie można powiedzieć najprostsze nauczanie, jedna z zasad, do których jestem na 100% przekonany, których nauczam ja i wielu tutaj wśród nas, zasad zaczerpniętych od Jezusa, najlepszy sposób na chaos, skupić się na małej grupie następców, na małej grupie uczniów. Oddać życie małej grupie uczniów. Ktoś popatrzy z boku i powie, co to za rozwiązanie. Poświęcisz życie małej grupie, to niewiele zrobisz. To nie najlepszy wzór. Lepiej czynić wielkie rzeczy. A jednak z czasem okazuje się, że to jest najlepszy sposób na chaos i wiele innych problemów. Czy naprawdę? Wielokrotnie tego w życiu doświadczyłem, na przykład ostatnio w piątek rano z zahaczeniem o sobotę. W jaki sposób? W piątek rano ogarnęła mnie ogromna troska o to, co dzieje się na ośrodku. Czasem taka troska mnie dopada, co tutaj się dzieje. Potrzeb jest tyle, że trudno to wszystko ogarnąć. A przecież przodem muszą iść sprawy duchowe, bo inaczej to wszystko nie miałoby sensu. Ostatnio powstała piękna, oddolna inicjatywa, by wykończyć skarpy, których wiele jest na naszym ośrodku, z racji tego, że ci, którzy oglądają przez internet, nie widzą, jesteśmy na takim zboczu. Więc inicjatywa, żeby wykończyć te skarpy, i tu trzeba powiedzieć, że robicie wspaniałą robotę. Mówię robicie nie dlatego, że ja nie chciałbym tego robić, ale to jest inicjatywa pań I odpowiednie grupy pań podzieliły między siebie te skarpy. Panowie z odpowiednich grup pomagają. Czasem mnie pytają o jakieś tam szczegóły. W moim wyobrażeniu miało być tak, że będziemy w stanie to zrobić za kilka lat. Ale dzieje się to teraz z racji właśnie oddolnej inicjatywy. I w imieniu wszystkich dziękuję wszystkim wam, którzy poświęcacie swój czas, siły, środki na upiększenie tutaj naszego ośrodka, tych skarb. Robicie naprawdę świetną robotę, nawozicie ziemię i to spora ilość, ogromna ilość taczek, formujecie, przykrywacie specjalną matą przeciw chwastom, wykonujecie krawężniki, sadzicie wspaniałe roślinki. Gdzieniegdzie przykrywacie kamieniami, pozyskujecie te kamienie w jakiś niezwykły, pomysłowy sposób. Wspaniała robota, ale w piątek ogarnęła mnie ogromna troska, niepokój gdzieś tam z tyłu głowy, czy wszystko idzie w porządku. No bo tutaj pod tymi oknami Park Audytorium ma biec chodnik, tak, chodniczek, za nim pas trawy i później skarpa do parkingu. I ten chodniczek ma być na wysokości 180 cm od naszego tutaj poziomu zero, od posadzki. Ale ten chodniczek, przyznacie mi, że powinien być pochylony 2% w stronę skarpy, żeby woda spływała. Więc górny brzeg skarpy, która zaczyna się tam 3,5 metra od brzegu, tak? 3,5 metra, 2%, 7 centymetrów, no powiedzmy 8, brzeg powinien być niżej od tych 180 centymetrów. Ale zapomniałem o tym pomyśleć, kiedy pytano mnie i przyjechałem tutaj, żeby pokazać, jak to ma być. Nagle sobie uświadomiłem w piątek nad ranem, że gdzie te 8 centymetrów i gdzie ta woda będzie spływać. Więc mówię do Ewy, ja już tego nie ogarniam. Inaczej mówiąc, rosnący chaos, chyba wszyscy zginiemy. Więc w sobotę rano dzwonię do Rafała, którego grupa akurat pomagała paniom przy tej skarpie i zaczynam mu tłumaczyć, że zapomniałem powiedzieć. On do mnie przerwał mi: Grzegorz, ale wszystko zostało przewidziane. Jest spadek 2%, wszystko jest w najlepszym porządku. I powiem wam, że to była jedna z najprzyjemniejszych chwil w moim życiu. To są takie chwile, kiedy widzisz, jak następne pokolenia uczniów przejmują odpowiedzialność i jak dobrze to robią, jak sobie z tym radzą. A przecież sprawa krawężników należy do najbłahszych, ale dzieje się to samo przede wszystkim w budowaniu ludzi, w trosce jedni o drugich, w niesieniu pomocy w problemach. I lubię rozmawiać z wami o tym, co słychać u podopiecznych, jak sobie radzicie. Jezus miał absolutną rację. Najlepszy sposób na chaos? Skupić się na małej grupie następców. A więc chaos depcze po piętach, jest ciągle za plecami, ale w swoim życiu zastosowałem formułę Jezusa, poświęciłem życie budowaniu uczniów. Na początku niewiele było widać, ale teraz bliżej celu. Człowiek od zmywarek powiedziałby, ten model nie cieknie. Chociaż dzisiaj jeszcze może trochę cieknąć, docelowo nie cieknie. Więc gdy zamieszczałem wczoraj ten post, prosty post na LinkedIn, najlepszy sposób na chaos, skupić się na małej grupie następców, napisałem to, tak można powiedzieć, z Bożego Słowa i z własnego doświadczenia. Takie najprostsze nauczanie, w cudzysłowie, czy wiarygodne, czy to, co mówię, jest wiarygodne. Jestem spoza systemu. Zresztą na LinkedIn występuję jako współzałożyciel COEK, cały co-founder. Dlaczego ludzie mieliby słuchać tego, co mówię? I rzeczywiście słucha niewiele osób. Wczoraj zamieściłem post, do dzisiaj przejrzało go 11 osób. Jest tam licznik i skąd pochodzą. Ale nikt nie zalajkował. Jestem spoza systemu. Ale wy możecie tam wejść, znaleźć, zalajkować mój post i to pomoże innym zwrócić na to uwagę. Ale zróbcie to tylko wtedy, gdy naprawdę uznajecie, że to, co mówię, spełnia kryteria. Jeżeli nie będziecie mieli przekonania, że spełnia kryteria wiarygodności, nie lajkujcie, nie róbcie tego. Lajk na LinkedIn oznacza, że polecam coś, jest godne polecenia. Więc jeżeli to zrobicie, zaświadczycie, że jest to godne zaufania, wiarygodne. Wtedy pomagamy sobie nawzajem przebić się z tym, co jest wartościowe, bo jesteśmy poza systemem i z natury nie mamy żadnej wiarygodności. Powróćmy więc do tego, co jest wiarygodne zdaniem Jezusa. Zdaniem wielu ludzi tam będących, jak przekonaliśmy się przed chwilą w tym fragmencie Ewangelii Jana, wiarygodnym jest ten, kto uczył się w tamtym systemie, kto ma systemowe przygotowanie, bo mówią, jak on coś wie, jak on się nie uczył. Odpowiednik naszego dzisiejszego seminarium, to było dla tamtych ludzi wiarygodne. Jeśli ktoś był według systemu, ale jak według Jezusa powinna być mierzona wiarygodność? Kto zasługuje na to, by go posłuchać? Patrzmy jeszcze raz na wers 16. Odpowiedział im Jezus mówiąc, moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Co jest wiarygodne zdaniem Jezusa? Najważniejsze jest, czy ta głoszona nauka w sprawach wiary jest od Boga, pochodzi od Boga. Czy zasady, które są głoszone, naprawdę pochodzą od Boga? Nie to, jaką kto szkołę ukończył. Zasada jest tak samo ważna w naszych czasach, jak wtedy. Podstawą wiarygodności nie jest to, jaką szkołę ukończyłeś lub jakim kościelnym rodowodem się wykazujesz. Podstawą wiarygodności jest, czy twoje, to co mówisz, twoje nauczanie, ten wzór idzie od Boga Ojca i Syna Bożego, od Jezusa, od tego, czego On nauczył. Czy to jest ten sam wzór nauki i te same zasady? Chociaż rzeczywiście pewne szkoły i pewne kościelne rodowody są bliżej wzorca, niektóre dalej, jednak to nie przesądza. Ten paradoks miał miejsce i w moim życiu. Ukończyłem dwie szacowne uczelnie, ale wzoru nauczania czy zasad nie tam się nauczyłem, jednak z innych źródeł. Pamiętam, że w czasie pierwszych studiów to nie przedmioty na studiach były czymś, czemu oddawałem serce. Tą rolę spełniało coś innego, nauczanie mentorów, ludzi, którym można było zaufać. To temu oddawałem swoje serce. Jakaś lektura, którą polecali. Pamiętam, że pasjami jeździłem do Lasku Bielańskiego, by oddawać się lekturze pewnych książek, rozmyślaniu i to było dla mnie najważniejsze. Ale co jest najważniejsze w tym poszukiwaniu wzorca? Jaki jest najlepszy, polecany przez Boga sposób nabywania tego wzorca, nabywania tego, co mamy przekazywać innym, żeby być wiarygodnymi? Drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział. Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. Jak poznać i przyswajać sobie dobry wzór tego, co będziemy przekazywać ludziom dalej? Przez naśladownictwo. Jest tutaj miejsce na działanie Boga, można powiedzieć na Jego łaskę. Bóg stawia na naszej drodze ludzi, którymi chce się posłużyć, użyć w naszym życiu. Tak Bóg działa, to jest Jego typowe działanie. On, który ma wpływ na okoliczności, który powołuje ludzi jednych ze względu na drugich, w bardzo wyjątkowych przypadkach dzieje się to bez pomocy ludzi. Paweł apostoł, Luter, inni. Ale wtedy trwa to bardzo długo. Paweł 14 lat w samotności po swoim nawróceniu gdzieś tam. To są wyjątkowe przypadki. Boża ekonomia jest inna. Właściwy wzór staje się częścią naszego życia przez naśladownictwo. Trzeba być uczniem. Trzeba mieć postawę ucznia. Jest to bardzo ważne, by w swoim życiorysie mieć taki czas w życiu, taki okres, co najmniej kilku lat, kiedy jesteśmy naśladowcami. Później przychodzi czas na wysłanie, czyli na robienie wielu rzeczy trochę bardziej samodzielnie. No oczywiście mając dalej postawę współzależności z innymi chrześcijanami. Jednak trzeba najpierw zasad się dobrze nauczyć. Według wzoru pochodzącego od Boga. Chcąc to zdobyć, trzeba być co najmniej kilka lat, może trochę dłużej, naśladowcą. I to jest jedna z kardynalnych zasad, jakie stosujemy, przyjmujemy w naszej wspólnocie za przykładem Jezusa, za przykładem Pawła. I jest to jedno z kryteriów najwyższej wiarygodności. I w naszej wspólnocie stawiamy to w sposób bardzo zdecydowany. Nie możesz być nauczycielem, jeśli nie byłeś uczniem, jeśli nie sprawdziłeś się, czy sprawdziłaś jako uczeń. Oczywiście nie wszyscy chrześcijanie na świecie się z tym zgadzają. Wielu chciałoby zostać nauczycielami, nie będąc wcześniej uczniami. I zdarza się to również w naszej wspólnocie, że ktoś ze wspólnotowiczów nasłucha się w internecie nauczania ludzi, którzy atakują tą zasadę, przychodzi i mówi o swoim wielkim odkryciu, że można bez tego, bez bycia uczniem, jaka oszczędność czasu. Już nie będę was słuchał, muszę się z tego wyzwolić, nie będę szedł z jakimiś wizjami ludzi, będę słuchał tylko Boga. Właśnie słyszałem w internecie, że to nie są właściwe zasady. Czuję się wręcz oszukany. Co to za zasady? To jakieś zniewalanie ludzi. Nie podobają mi się te zasady, bo tu trzeba słuchać ludzi. Idę sobie gdzie indziej. No tak, bo jest wielu ludzi, którzy zostali nauczycielami, nie stając się wcześniej uczniami. I głoszą wyzwolenie z oków bycia uczniami. Zostają nauczycielami, chociaż nie byli uczniami. I chociaż nazywają to wyzwoleniem, jednak przyglądając się zasadom Jezusa, to nie jest wyzwolenie, tylko obniżenie wiarygodności. Więc moja rada, nie daj się na to nabrać, na taką rzekomą wolność. Ten system bardzo cieknie. Raczej całym sercem stań się uczniem, chociaż czasami trzeba się nagiąć i nie musi to być przyjemne. Docelowo ta zmywarka nie cieknie. Nie daj się nabrać na rzekomą wolność. W każdej innej dziedzinie ten system się nie sprawdza, a nawet jest śmieszny. Spróbuj na przykład zostać muzykiem, nie będąc uczniem. Powiedz do profesora muzyki, że nie będziesz już go słuchał, bo zadaje ci jakieś ćwiczenia i to jest zniewalanie. A instruktorowi prawa jazdy powiedz, żeby nie narzucał ci, w którą stronę masz na rondzie skręcić. Jak sobie chciał pojechać w lewo, to sobie pojedziesz. Wszędzie indziej widać od razu, że to jest nonsens. A w kościele bycie uczniem to bycie zniewalanym. Takie argumentacje są jedną z form zwodzenia chrześcijan przez szatana i prowadzenia ich na manowce. Bo budowanie uczniów to najlepszy sposób, praktycznie jedyny, przez który możemy wypełnić posłannictwo Chrystusa i dlatego dla szatana najbardziej niebezpieczny. Dlatego zrobi wszystko, by odwieść chrześcijan od tego wzoru. By ten wzór im obrzydzić. Ty jednak nie daj się na to nabrać. Zasada budowania uczniów jest jednym z kryteriów najwyższej wiarygodności, jaką Bóg nam podaje. Również sam Jezus dawał przykład tej postawy. Mamy tutaj to w naszym tekście, w wersie 16, jeszcze raz. Jezus mówi, moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Chociaż to była też Jego nauka, On jest Synem Bożym, jest Bogiem. Jednak chciał być wzorem tej najlepszej postawy, postawy naśladowcy. Dlatego podkreślał, to jest nauka tego, który mnie posłał. Zasada budowania uczniów. Potrzebujesz sprawdzić się jako uczeń, zanim zostaniesz nauczycielem. Taki wzór pokazał Jezus również przez to, że powołał uczniów i na nich się skoncentrował. Jezus Chrystus, doskonały wzór wiarygodności. Ale co mówili ludzie? Skąd on to ma, skoro się nie uczył? Oczywiście uczył się od Ojca, no ale nie w systemie. Prawdziwa wiarygodność nie pochodzi z jakiegoś systemu. Nie pochodzi stąd, że ktoś jest w jakimś religijnym systemie, takim czy innym. Chociaż wielu ludzi bardzo chciałoby, żeby tak było. Jak więc być wiarygodnym? Jest to coś, co wielu z nas przeżywa na co dzień. Gdy chcemy coś tam powiedzieć innym ludziom wokół nas o Chrystusie, o Ewangelii, o zbawieniu jako Bożym darze, na który nie można zasłużyć. Chcemy coś powiedzieć ludziom, ale kim dla nich jesteśmy? Często nie mamy żadnej wiarygodności w ich oczach. Jesteśmy często spaleni, zaszufladkowani na starcie, bo jesteśmy spoza systemu. Jak do tego faktu warto podejść? Jak warto się z tym czuć? A jak podchodził do tego Jezus tutaj w naszym fragmencie? Jeszcze raz wers 17. Jezus mówi, jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też ja mówię od samego siebie. Jak Jezus podchodził do tego, że dla wielu ludzi był nikim? Spoza systemu. Nie miał u nich żadnej wiarygodności. Jak do tego podchodził według Jego słów? Wcale nie chciał być dla nich wiarygodny. Na czym mu zależało? Dla kogo chciał być wiarygodny? Tylko dla tych, którzy chcieli wypełnić wolę Boga, którzy pragnęli naprawdę żyć dla Niego, dla Boga. Inni niech sobie myślą, co chcą. Człowiek, który chce żyć dla Boga, chce mu być oddany, rozpozna wzór pochodzący od Boga i chętnie za nim pójdzie. Szybko odkryje, że Bogu właśnie na tym zależy i na niczym innym. Ale jeżeli ktoś nie chce pełnić woli Boga, nie chce mu być tak naprawdę oddany w głębi serca, zawsze znajdzie jakiś pretekst, coś do zakwestionowania. A jeżeli chce się bawić w pozory chrześcijaństwa, szuka w głębi serca czegoś innego niż chętne pełnienie woli Boga, no to wkrótce coś mu nie pasuje i sobie pójdzie, by szukać tego, co mu pasuje. Ale jeżeli w głębi serca ktoś chce żyć dla Boga, będzie szukał prawdziwych kryteriów wiarygodności i właśnie gotowości na bycie uczniem. Tutaj w naszym fragmencie jest jeszcze jedno kryterium, które krótko wspomnę. W wersie 18, jeszcze raz ten wers 18. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości. Jezus pokazuje tutaj jeszcze jeden warunek wiarygodności w tym odcinku, bo jeszcze będą inne warunki w następnym, ale tutaj dzisiaj wiarygodny jest ten, który, kto? Kto wskazuje na wielkość Boga, a nie na swoją. Jeżeli ktoś naucza, ale jego celem jest coś innego niż wskazanie na wielkość Boga, na przykład zbudowanie własnej wielkości, no takie inne motywy Jezus tutaj nazywa nieprawością i to mocno bije w wiarygodność. To nie oznacza, że nie mamy mówić o silnych stronach tego, co robimy. Tu chodzi o motywację, o to, dlaczego to robimy, tak? Budowanie ludzi na uczniów Chrystusa, a nie wywyższanie siebie. Na tym nie koniec kryteriów wiarygodności, ale koniec na dzisiaj. W kolejnym odcinku Ewangelii Jana będą jeszcze równie ważne kryteria. Dzisiaj poznaliśmy dwa z nich. Gotowość bycia uczniem i szukanie chwały Boga. Ta wiarygodność i ten autorytet działa poza wszelkim religijnym systemem, jest ponad nim, jest ponad religijnymi tytułami, urzędami. I to jest prawdziwa wiarygodność. Chcąc to jeszcze raz zilustrować, na koniec jedna mała historia. Pewnego dnia, a było to jeszcze w Chrzanowie, gdzie mieszkaliśmy, zanim przenieśliśmy się do Bielska, kiedy nasi dwaj synowie byli jeszcze małymi, chudymi blondasami, przyjechał do nas mój tata razem z jakimś znajomym. Wyglądali obaj, jakby się wybierali na jakieś ognisko albo na ryby. I mój tata mówi: poznaj Jima, jest anglikańskim biskupem z Australii. Zajmuje się budowaniem uczniów w swojej diecezji. Ma w swojej grupie 10 podopiecznych. Tak Bóg również uczył mnie prawdziwej wiarygodności, że to nie system, nie urzędy, nie tytuły, ale coś zupełnie innego. Zupełnie inne kryteria wiarygodności. Nie każdemu się to podoba, ale co nas to obchodzi? Kto chce pełnić wolę Boga, ten pozna, czy ta nauka jest od Boga, czy ja sam mówię od siebie. Tyle na dzisiaj, więc teraz możemy już pójść poglądać te skarpy, dokonać inspekcji, zobaczyć, jak tam wymiary, poziomy. Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich was, którzy się w to angażujecie.